Justyna Fiedziukiewicz i Tomasz Boczoń, znani z bloga Jest Średnio, podróżują bynajmniej nie w średni sposób i opowiadają o swoich podróżach i bardzo zabawnie, i bardzo energetycznie, i także bardzo chcemy podążać tym samym tropem. Ostatnio wybrali się do Islandii. Jak to można zorganizować, żeby było średnio i przyjemnie?
Wydaje mi się, że bardzo prosto. Trzeba znaleźć bilety lotnicze w odpowiednim czasie. Najlepiej znaleźć paru znajomych, żeby obniżyć sobie koszty, jako że podróż na Islandię wiąże się z dosyć sporymi kosztami. Na przykład 5 osób, bo tyle można zabrać do jednego samochodu. Wypożyczyć samochód na miejscu i jechać.
To była końcówka lata, także byliśmy w połowie sierpnia. To jest dosyć dobry czas, żeby tam pojechać, chociaż już w nocy się zaczyna robić trochę zimno.
Trzeba jechać od czerwca do września, przy czym lipiec i sierpień to jest pik sezonu, jeśli się uda wbić w ten czas, to jest najlepiej.
Ale i najdrożej pewnie.
Tak.
No, wszyscy tak wiemy, że to jest kraj niezwykle piękny, ale niestety trzeba się liczyć z takimi kosztami. Jak sobie radziliście z tą sprawą?
To jest kwestia przemyślenia założeń i ustalenia priorytetów, co chce się zobaczyć i co chce się widzieć. Także my zainwestowaliśmy w samochody 4x4, ponieważ tylko takie pozwalają wjechać do interioru, czyli do środka kraju. Z drugiej strony zrezygnowaliśmy z wszelkich hoteli, także spaliśmy przez cały czas w namiotach. Wzięliśmy część jedzenia z Polski. Jeśli kupowaliśmy coś na miejscu, to kupowaliśmy w sklepach dyskontowych. Spaliśmy pod tymi namiotami, część ludzi w samochodach, także polecamy ciepłe, dobre śpiwory. I myślę, że inwestycja w ciepły, dobry śpiwór na pewno się zwraca już po pierwszym noclegu, z racji kosztów chociażby.
Czy to jest duży dyskomfort, podróżowanie w ten sposób, że przyjeżdżamy, rozstawiamy namioty, robimy obozowisko, a potem ewentualnie siadamy i patrzymy, jak jest dookoła pięknie?
My jesteśmy przyzwyczajeni do tego rodzaju podróżowania. Tak podróżujemy praktycznie od początku. Dla części ekipy na pewno było to wyzwanie, ponieważ nie byli przystosowani, nie mieli tego w swoim doświadczeniu, ale myślę, że takie 10 dni dyskomfortu jest na pewno warte tego.
Trzeba się trochę z tym liczyć, bo chodzi o to też, że Islandia nie ma zaplecza turystycznego. Ona tak naprawdę przez ostatnie do 5 lat, ona przeżywa boom turystyczny. Oni absolutnie nie są przygotowani, jeśli chodzi o hotele, jeśli chodzi o restauracje. Takie zaplecze, które na przykład można, nie wiem, w Turcji znaleźć, czy w Egipcie, tego tam nie ma, co też jest plusem, bo przychodzimy, rozstawiamy się i dookoła nas są piękne widoki. Nie stoi nam hotel, nie stoją nam śmieci dookoła, tak? Więc to jest taki kompromis, na zasadzie po to tam przyjechaliśmy. No i z tego po prostu w taki sposób możemy skorzystać, tak? Oczywiście jest Reykjavik, oczywiście można znaleźć hotel, jest parę miejscowości na całej wyspie, ale no głównie jak tam się jedzie, to jest pusto i to jest taki właśnie urok Islandii, że widoki są przepiękne.
Czas podróżowania jest ciężką robotą i trzeba się po prostu z tym pogodzić. Później te wspomnienia zostają na zawsze. Także nie pamięta się tego, że było ciężko, trudno i się marzło w nocy, ale pamięta się te wszystkie fajne rzeczy.
Do których się dotrwało w końcu.
Dokładnie. Wielu krajów, w których byliśmy, Islandia była zawsze na naszym radarze, gdzieś tam było na tapecie. Koleżanka miała zniżki do pewnego węgierskiego przewoźnika samolotowego. Ja też miałem zniżki. Tak się złożyło, że puściła to na Facebooku. Pół godziny zebrała się ekipa 9 osób. Wszyscy kupiliśmy bilety i to też z praktycznie rocznym wyprzedzeniem.
No my wiedzieliśmy, że chcemy wjechać dalej, chcemy praktycznie, zrobiliśmy całą pętlę dookoła wyspy, plus przejechaliśmy przez środek, czyli przez interior. Więc już od razu na wstępie trzeba wiedzieć, jakie jest założenie podróży, bo bez samochodu 4x4, tak jak wspomnieliśmy, no nie wjedzie się do interioru. Tam się trzeba przeprawiać przez rzekę, co też nie każdy potrafi zrobić tak naprawdę i tylko dlatego, że mieliśmy już wcześniej doświadczenia w podróży z samochodem 4x4. Widzieliśmy, z czym to się wiąże i byliśmy w stanie się też przygotować na coś takiego.
Zamiast jakiegoś gotowego przepisu, to damy taki pomysł, żeby najpierw na tydzień pojechać sobie pod namiot, nawet na Mazury, w Bieszczady, gdziekolwiek w Polsce, przetestować, jak to jest podróżować z namiotem i samochodem i wtedy wyciągnąć sobie jakieś wnioski.
Jeśli się zdecydujemy na takie warunki, bardzo dobrze się jest przetestować, bo w grę wchodzi nawet taka organizacja, taka trochę z naszej strony prozaiczna, czyli jak ugotować sobie śniadanie. I nagle się okazuje, że dla niektórych osób obsługa kuchenki takiej turystycznej jest trudna. Niektórzy mogą po prostu nie mieć tego wyobrażenia i na miejscu mogą być niezadowoleni z samego faktu, że wieje, że zimno, że ta woda się nie gotuje, a ja chcę ciepłą herbatę. Jakby trzeba się pogodzić z tym, co się na miejscu spotka, że to nie będą wakacje hotelowe i tam się nie wygrzejemy.
No chyba, że mamy za dużo pieniędzy akurat, to wtedy jak najbardziej zapraszamy.
Ale można się wygrzać w gorących źródłach i to jest fantastyczne na Islandii.
Istnieje taki blog, który się nazywa Jest Średnio, którego autorami są Justyna Fiedziukiewicz i Tomasz Boczoń. Na tym blogu jest bardzo dużo opowieści o podróżowaniu i bynajmniej tam średnio nie jest. Ostatnio autorzy wylądowali na Islandii.
Islandia tak naprawdę nie istnieje. Ona została wymyślona 20 lat temu. Ktoś stwierdził, że weźmie wszystkie najfajniejsze widoczki na świecie, skomasuje je w jeden ląd i co 20 minut da nam coś fajnego i nowego. W taki sposób powołano ten Westworld, jak to określiliśmy kiedyś. Czyli kraj, który na poważnie jest po prostu jednym z najpiękniejszych krajów, w których do tej pory byliśmy i jeśli chodzi o atrakcje, jest tego mnóstwo. Wodospady, są gorące źródła, przepiękne morze, są super plaże, są...
Są piękne klify.
Tak, można przejść...
Są czarne plaże.
Jest mnóstwo miejsc do trekkingu, także... To jest niesamowite miejsce, naprawdę.
Jeśli ktoś lubi góry i naturę, to absolutnie się tam odnajdzie. Może to się wydawać bardzo takie surowe, zimne i wietrznie, ale tak naprawdę jeśli się pojedzie tam latem, jest niesamowicie zielono. Wodospady są niesamowite, a są naprawdę tak, jak Tomek powiedział. My w pewnym momencie co 20, co 30 minut, wodospad, ten największy, ten najszybszy, ale jednak tamten był ładniejszy. No już w pewnym momencie jesteśmy tak przesyceni tą piękną naturą, coś cudownego. Tam się jedzie po prostu oglądać gejzery, oglądać takie przestrzenie, które wydawałyby się Marsem albo z jakiegoś takiego filmu science fiction.
Tak, i z tego powodu tym bardziej zachęcamy do jednak zainwestowania w wypożyczenie samochodu 4x4, bo tylko te samochody pozwalają wjechać w tak zwany interior, czyli w głąb lądu.
Ciepłe źródła. Na czym polega ta atrakcja i czy to jest aby bezpieczne?
Są ciepłe i są źródłami. Także...
A mają zejście, schodki, jakieś ułatwienia dla turystów?
Można wejść na stronę hotpod.is i to jest islandzka mapa gorących źródeł. Wszystkie gorące źródła, które zostały przygotowane do tego, żeby z nich skorzystać, są zaznaczone tam na mapie. I to jest dobro ogólne Islandczyków i każdy Islandczyk może z nich sobie korzystać bezpłatnie, bo one sobie po prostu gdzieś istnieją, na przykład idzie się przez pole i nagle jest gorące źródło. Ewentualnie idzie się między górami i nagle się widzi taką małą dziurę, gdzie jest ciepła woda. Są przygotowane, są baseny porobione, takie kąpieliska gdzieś, wiadomo, ukryte tam, gdzie wybija ta ciepła woda, bo ona wybija w niespodziewanych miejscach, ale można znaleźć już takie dzikie, albo takie trochę bardziej przygotowane.
Żeby to nie była studnia bez dna.
Tam, gdzie jest niebezpiecznie, tam są znaki, żeby nie wchodzić, bo powiedzmy, że w jednym miejscu wybija źródło i takie trochę kapilary tej gorącej wody, więc w różnych miejscach ona może wyjść. Ale jest jedno takie zabezpieczone. Jeśli gdzieś ktoś znajdzie to niezabezpieczone, to jest napis, że tutaj proszę się nie kąpać. I oprócz takich, powiedzmy, dzikich, dostępnych źródeł są też już przygotowane takie a la spa. Tam się płaci jakąś opłatę w zależności od pory roku, w zależności od osoby. Studenci mają zniżki, grupy mają zniżki. No i można wejść na cały dzień do takiego właśnie przygotowanego dużego kąpieliska. No i oglądać na przykład gejzery, które gdzieś tam dookoła są. To są właśnie takie tereny aktywne termicznie. To jest miejsce, gdzie się można wygrzać, gdzie nawet jak wychodzisz i wieje wiatr, wchodzisz do tej ciepłej wody i po prostu jest... Fantastycznie.
Tak, temperatura powietrza 5 stopni i wody 35 jest, albo 40.
I to jest bardzo przyjemne.
Korzystają z tego mieszkańcy Islandii i turyści? Czy jest jakiś ruch turystyczny mocny teraz na Islandii?
Islandia jest coraz bardziej turystycznym krajem. Właśnie dlatego też my polecamy taki alternatywny sposób podróżowania z tego faktu, że im głębiej wjedziemy w ląd, im bardziej te miejsca będą nieodkryte, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że trafimy na autobus pełny Chińczyków.
Nie ma za bardzo zaplecza takiego... typu hotele. To się buduje, ale to jeszcze nie jest aktywne. Jest na przykład w mieście hostel, jest taki hotelik i z 2 czy 3 guest house'y, czyli ludzie, którzy przyjmują ludzi do siebie, do domu. Jeden dzień, w którym byliśmy, bardzo padało. Stwierdziliśmy, że zrzucimy się, posiedzimy w cieple, wykąpiemy się jak ludzie w ciepłej wodzie, no bo to też po prostu w pewnym momencie męczy już tak. Zajechaliśmy do jednego, drugiego, trzeciego miejsca i wszyscy nam mówią, nie mamy nic. My tak ale jutro? I w końcu nam pani powiedziała, słuchajcie, żeby u nas zamieszkać, musicie zrobić rezerwację rok wcześniej.
Dzisiaj kierunek Islandia, który obieramy razem z autorami bloga Jest Średnio, Justyną Fiedziukiewicz i Tomaszem Boczoniem. Islandia jest rezerwuarem wszelkiego naturalnego piękna.
Od razu, żeby podać jakieś porównanie. Populacja całej Islandii jest równa populacji Białegostoku. Z kolei sam Reykjavik, czyli największa aglomeracja miejska tam, ma z tego, co widzę, 127 tysięcy ludzi, czyli mało.
Mało w porównaniu do polskich miast. I im dalej się wyjedzie z Reykjaviku, tym te miejscowości są coraz mniejsze. Na drugiej stronie wyspy to myślę, że miasto byłoby wielkości właśnie Wasilkowa. Jeśli chodzi o miejskość, to ja bym została w Reykjaviku i wciąż tam bardzo dużo się dzieje. Islandczycy bardzo lubią kulturę, bardzo są estetyczni. Czyli we wszystkich miejskich okienkach będą lampki, będą świeczki, wszystko będzie posprzątane, będzie bardzo przyjemnie. Nie znajdziemy tam wieżowców, nie znajdziemy tam szklanych budynków. W środku Reykjaviku budynki są na przykład jednopiętrowe z ogródkiem, co jest po prostu według mnie przeurocze. Mnóstwo kawiarni, możesz sobie wejść do kawiarni jednej, drugiej, trzeciej na ciepłą kawę, herbatę między spacerami, jak wieje. Tam będzie wiało. Można pójść do portu na rybę. No, można przecudownie spędzić czas, nawet polecieć na weekend i w Reykjaviku przez cały weekend nie będziemy się nudzić.
Zapytam jeszcze o jedną rzecz, która nie dotyczy miejskości, ale też dotyczy takich spraw obyczajowo-kulturalnych. Elfy islandzkie.
Istnieją.
Tak.
Spotkaliście, tak podejrzewałam, że kiedy już byliście gdzieś tam na tych bezdrożach, rozbiliście te swoje namiociki.
To im pomagały, tak.
Tak, musieliście się jakoś dogadać z lokalnymi elfami.
Tak.
Podróżując szczególnie pieszo, chodząc na trekkingi, podróżując sobie tam po górach, trudno nie przyznać racji, że na pewno tam muszą istnieć jakieś elfy, na pewno gdzieś tam sobie mieszkają, bo to jest dosłownie magiczna kraina, która aż prosi się o takich mieszkańców nietypowych.
Od razu trzeba powiedzieć, że elfy są bardzo surowe i trzeba się trzymać konkretnych zasad, żeby móc je spotkać, żeby wyszły do nas. Przede wszystkim nie śmiecić, nie zostawiać nic po sobie, jeśli gdzieś tam uda nam się przenocować w naturze, a już najlepiej nie nocować w naturze, a na przygotowanych do tego kempingach, gdzie jest cała infrastruktura. Nie schodzić ze szlaków, nie deptać mchu. To jest bardzo ważna zasada. Islandia nie posiada praktycznie wysokiej roślinności, więc tam są albo skały porosty, albo właśnie mech, który rośnie tam od ponad 2000 lat. I Islandczycy i elfy przede wszystkim bardzo nie lubią, jak się ich 2000-letni mech depcze. Więc nie schodzimy tam ze szlaków, patrzymy, ale nic tam nie niszczymy, tak żeby jeszcze przyszli ludzie też mieli na co patrzeć.
Czy taki zestaw informacji jest dostępny w informacjach turystycznych na przykład?
Jest dostępny w informatorach turystycznych, we wszystkich przewodnikach. Co więcej, jest nawet unormowane legislacyjnie, ponieważ za każde śmiecenie dostaje się bardzo duże kary.
Islandczycy są bardzo estetycznymi ludźmi i bardzo lubią swoją naturę. Więc w tym okresie, kiedy ten boom turystyczny jednak rośnie i ludzie zaczynają rozbijać się komuś na polu albo gdzieś na łące, zostawiać śmieci, Islandczycy bardzo szybko na to zareagowali. Niestety część pól musieli ogrodzić, żeby się bronić przed turystami. Trzeba o tym wiedzieć, że jeśli komuś wpadnie taki pomysł do głowy, żeby się rozbić po prostu gdzieś na ziemi niczyjej, to teraz można powiedzieć, że tam nie ma ziemi niczyjej. Ten człowiek nie ma do tego prawa. Policja turystyczna bardzo szybko może zareagować i to jest taki punkt trochę zapalny. Islandczycy będą bardzo mili, są bardzo miłymi ludźmi, dopóki się po prostu nie zacznie niszczyć ich natury, która jest według nich dobrem narodowym.
Żeby tak u nas było.
Tak, bo myślę, że moglibyśmy się bardzo wielu rzeczy nauczyć, zwłaszcza tutaj na Podlasiu, gdzie jednak uważam, że natura mogłaby być naszą największą taką kartą turystyczną i takim wizerunkiem. Powinniśmy też o to dbać, tak? Później jak się przyjeżdża i się patrzy gdzieś, nie wiem, na rozlewisko czy coś, no inaczej się patrzy na czyste rozlewisko, a inaczej jak po prostu widzimy bagno śmieci, tak? Gdzieś tam.
Na Islandii tam się stara zalesiać miejsca. Przejeżdżaliśmy przez największy las, który skończył się po stu metrach i tak, wszystkie drzewa
były
miały mniej więcej
pachy.
Metr wzrostu.
To przez te wiatry po prostu, one tak, nie są w stanie gdzieś tam wybujałym być drzewem.
Tak, ale
przez
też wyspa jest skalna, wulkaniczna. Wszystko wywiewa, temperatura, no tak jak mówimy, tam jest ciepło lipiec, sierpień, a i tak jak byliśmy w sierpniu, gdzie powinno być najcieplej, jak nocowaliśmy w interiorze, czyli w środku wyspy, temperatura spadała do 5-2 stopni. Można sobie wyobrazić, że po prostu ciężko jest roślinkom tam działać.
Justyna Fiedziukiewicz, Tomasz Boczoń, autorzy bloga Jest Średnio, proponują wyprawę na Islandię. No nie jest to sobie taka prosta sprawa, bo na przykład trzeba pamiętać, żeby wybrać się tam latem raczej. Ale jeżeli jedziemy latem, to i tak musimy się zaopatrzyć w swetry.
Robienie na drutach i rękodzieło w Islandii jest bardzo mocnym trendem. To jest tradycja, która wciąż jest bardzo żywa i nie jest kojarzona z czymś, co już jest odległe, tylko to cały czas żyje. Tam każda pani robi na drutach albo szydełkuje. Tak, bardzo duże jest rękodzieło, jakby okiennice bardzo często są też ręcznie robione przez mieszkańców. Bardzo trudno, taką manualną pracę. Swetry z prawdziwej islandzkiej wełny można kupić na miejscu. Tam prawie każda pani robi dla swojej rodziny, a potem na sprzedaż i są takie zlokalizowane sklepy, że się taki zawsze ręcznie robiony sweter tamte pani oddają i one są sprzedawane, te swetry. Przy czym trzeba pamiętać, że to jest tak jak większość, że wszystko praktycznie na Islandii jest bardzo drogie. Ale jest sposób, żeby mieć sweter i nie wydać najwięcej pieniędzy na świecie. Weszliśmy do lokalnego supermarketu, żeby kupić jakieś tam pamiątki typu czekolada islandzka, co też jest super, albo jakieś inne przekąski. Z działu takich rzeczy spożywczych nagle znalazłam się w dziale z kłębkami wełny. Okazuje się, że wełnę kupuje się tam w supermarkecie, bo każdy z tego korzysta i jest po prostu super dostępne. Więc bardzo szybko zadzwoniłam do mamy. Powiedziałam, mamo, ile na sweter? Mama mówi, jaka gęstość? Ja mówię, mamo, nie mam pojęcia, to wszystko jest w obcym języku. Ile tych kłębków brać? Mówi, jak duży kłębek? Ja mówię, jak dwie moje pięści. 12. Zawiozłam do mamy. Mama patrzy, mówi, damy radę. Znalazłyśmy wzór prawdziwy, nordycki, właśnie islandzki. Później go przetłumaczyłyśmy z islandzkiego na polski. No i mama usiadła i zrobiła mi ten oto sweter.
Jest rzeczywiście to sposób tańszy trochę, no ale nie każdy ma mamę utalentowaną.
Ciocia, ewentualnie...
Można popytać po znajomych, albo samemu się nauczyć. Na YouTube jest mnóstwo
tutoriali. I w internecie też jest bardzo dużo dziewcząt młodych i bynajmniej nie babciowych, które robią takie swetry. No ale
tak,
żeby
ale
to było takie półislandzki sweter?
Półislandzki?
No, tak. Pełnoislandzki, zrobiony polskimi rękami, tak jak część gospodarki na Islandii.
To prawda, na Islandii największa mniejszość narodowa to Polacy.
Trafiliście na Polaków islandzkich? Czy to oczywiście jest specjalny rodzaj emigranta?
5% całej Islandii to Polacy, którzy przyjechali tam albo pracować, albo mieszkać i pracować, więc mamy dużo znajomych, którzy tam wcześniej byli, mamy część znajomych, którzy tam dalej są. I na ulicy też bez problemu można spotkać takich ludzi. Poza tym Polacy też korzystają z sytuacji, gdzie mogą sobie sami popodróżować. Także jeśli nawet pracują gdzieś tam w Reykjaviku głównie, to potrafią sobie na weekend wyskoczyć. Także też podczas podróży spotyka się tam Polaków.
Wspomnieliśmy o czekoladzie islandzkiej. Przecież oni nie produkują czekolady.
Islandia wychodzi naprzeciw turystyce. Są specjalne takie stoiska w supermarkecie na zasadzie prezenty z Islandii. I właśnie ta czekolada tam jest. Ta czekolada jest przecudowną czekoladą. Najlepsza była ze słonym karmelem, więc jeśli ktoś tam będzie, to bardzo polecam słony karmel.
Jest super.
Jest, no my się żywiliśmy praktycznie przez pół podróży tą czekoladą, a potem ile się dało do kieszeni, to po prostu zabieraliśmy do
Ale
Polski.
Ale mają też ten dziwny zwyczaj dodawania lukrecji, także bywają też czekoladowe przysmaki z lukrecją i wiem, że tutaj ludzie dzielą się na dwie ekipy, tak, ci, których lukrecja odrzuca i tych, którzy bardzo ją lubią, więc...
Kraje skandynawskie bardzo lubią lukrecję.
Szalają na tym.
Islandia także, więc jest czekolada z kawałkami lukrecji, tak jak co druga rzecz na półce ze słodyczami na Islandii będzie miała lukrecję. I niestety, żeby nie było jakichś rozczarowań.
Co jeszcze można sobie przywieźć z Islandii, żeby potem te wspomnienia były bardziej takie kolorowe?
My jesteśmy w podróży minimalistami, także zazwyczaj rzeczy, które przynosimy, to wspomnienia i zdjęcia. No.
Albo coś, co jest przydatne. Sweter z wełny, która grzeje niesamowicie.
Tam żyją sobie specjalne owce tak. I zawsze jest tak, że wełna, która pochodzi z owiec, jest współmierna z warunkami atmosferycznymi, w której te owce muszą sobie radzić. Także proszę sobie wyobrazić temperaturę, gdzie w sierpniu temperatura spada w nocy do 5 stopni i później tak samo dobrze ten sweter grzeje.
Tak, więc kwestia jest taka, że to nie jest taka zwykła wełna, tylko oni bardzo pilnują, żeby to była wełna na nasze islandzkie swetry, dla naszej islandzkiej rodziny z tych tutaj owiec, które biegają dookoła nas i są przez nas hodowane. Można jeszcze zaznaczyć, że te owce na Islandii to jest element krajobrazu.
Tak, ich tam jest, dobro narodowe.
Ja nie wiem, czy tam ich nie jest więcej niż Islandczyków. Wiosną owce są wypuszczane i biegają sobie wolno. I dopiero na zimę są zbierane i chowane. Nie grodzą się. Też nie ma, tak jak u nas, wszyscy będą mieli płoty, zasieki, domofony. Tam nie istnieje, tam jest po prostu domek sobie na środku, niczego stoi. Wszyscy są szczęśliwi i to jest wszystko takie zadbane. Więc te owce też sobie biegają w takiej wolnej przestrzeni, a potem wracają na zimę do domu.
Islandia to jest taki kierunek nieoczywisty, bo nam Polakom wydaje się, i skądinąd bardzo słusznie, że jest tam drogo i że to dla nas będzie ogromny wysiłek finansowy, ale można to zorganizować tak, żebyśmy wyszli, no może nie na plus, ale na tak zwane swoje, porównując to, co wydaliśmy do tego dobra turystycznego, które żeśmy wchłonęli. Jest taki blog, który się nazywa Jest Średnio, na którym Justyna Fiedziukiewicz i Tomasz Bożoń opisują, jak można sobie zorganizować wyprawę na Islandię w sposób jak najbardziej ekonomiczny, jak wyglądają wrażenia kulinarne.
My część jedzenia ze sobą przywieźliśmy, nie jakoś bardzo dużo, ale wiedzieliśmy, że te rzeczy, które nam się przydadzą, a na miejscu mogą być drogie. Orzechy, na przykład migdały, które gdzieś tam w drodze można sobie zjeść. Takie rzeczy, które by się zepsuły, a fajnie też je jest spróbować na miejscu i nie zrobią nam problemu. Przysmaki z supermarketu też będą lokalne, tak?
Jest cała sieć takich dyskontów z charakterystyczną świnką w logo i jest to całkiem ekonomiczny sposób żywienia się tam na miejscu, także tam można sobie spokojnie zaopatrzyć się w jakieś podstawowe produkty. Z rzeczy, które są tam drogie, to na pewno mięso.
Bardzo silnie ryby są przetwarzane na Islandii, to jest też takie podstawowe jedzenie. Jeśli porównać inne produkty, to jest dosyć tanie. No i też bardzo fajnie jest tego spróbować, bo nam się kojarzy po prostu jakiś tam szprot w pomidorach, czy jakieś inne, trochę byle co. A tak naprawdę jak się pojedzie na drugi kawałek świata, to totalnie inaczej smakuje. Niekoniecznie to musi być super świetne jedzenie w restauracji, ale takich prostych rzeczy, które na co dzień tak naprawdę Islandczycy jedzą, no bo to jest gdzieś tam smak Islandii, to właśnie w takim sklepie można dostać owcze sery, jakieś owcze mleko, skyry. Super. No, po prostu wchodzisz do supermarketu, jest jakieś śmieszne pieniądze, kupujesz ich islandzki jogurt, który teraz, okej, już jest dostępny gdzieś tam w Polsce, ale wcześniej no, to był totalnie smak nieznany, tak? Więc to są takie rzeczy, które wciąż przybliżą nam smaki Islandii, codziennego człowieka, na który nie wydamy bardzo dużo pieniędzy. No ale są też takie rzeczy, które też bardzo fajnie jest spróbować. Może nie żywić się nimi na co dzień, ale jak mieliśmy okazję i byliśmy w Reykjaviku, poszliśmy do smażalni ryb i tam się okazało, że w porcie mają też swojego bardzo słynnego zgniłego rekina.
Fermentowany rekin, ponieważ mięso samo w sobie jest...
Ono chyba jest trujące dla człowieka.
Coś w formie kiszonki, tylko że zrobione z rekina.
To zostało wynalezione z musu, bo niesamowitych walorów smakowych nie odnalazłam. Niemniej ciekawość pchała, więc spróbowałam. Dostaliśmy po takiej bardzo małej kostce, tak centymetr na centymetr, takim małym pojemniku, który trzeba było specjalnie otworzyć. No i wiadomo, że jeśli to jest sfermentowane mięso, to nie do końca będzie dobry zapach. I mamy rację, to nie jest dobry zapach. To jest coś pomiędzy... I właśnie to jest dlatego zamknięte. To jest coś pomiędzy padliną a amoniakiem. Ktoś się doszukał zapachu terpentyny. Więc to jest taki dosyć silny zapach, który absolutnie nie pcha człowieka do tego, żeby skonsumować to, co przed nim leży.
A jeżeli człowiek się nie zatrzyma i jednak skonsumuje, to wyjdzie z tej przygody cało?
Tak. Znaczy to na mnie nie grozi. Może w jakichś bardzo dużych ilościach, no ale taka kostka raczej na zasadzie skosztowania niż oczywiście najedzenia się. Dziwne przeżycie. Miękkie, gumowate. To jest też struktura mięsa, więc te włókienka jest wciąż czuć, ale jednak ten zapach jest tak silny, że nawet jak się to zje i się umyje ręce i się umyje buzię, to i tak to czuć jeszcze przez parę godzin.
Mamy taką też naszą hipotezę podróżniczą, że smakołyki, które są tylko lokalne, są lokalne z jakiegoś powodu, bo inaczej byłyby już popularne na całym świecie. Zgniły rekin na pewno nie zostanie popularnym jedzeniem na całym świecie.
Czy moglibyśmy jakąś dobrą radę dla turysty podlaskiego podać, która by ułatwiła zorganizowanie sobie niedużej wyprawy islandzkiej?
Znaleźć tanie bilety, znaleźć ekipę, korzystać z całej bazy, którą oferują nam nasi rodacy na wyspach, ponieważ na przykład samochód wypożyczyliśmy z polskiej firmy za połowę ceny, którą normalnie sobie liczą za samochody tam na Islandii. Przygotować się na wyzwanie, przygotować się na spanie pod namiotem i na minimalizację kosztów.
Poczytać sobie wcześniej, które miejsce by nas najbardziej interesowało i po prostu nie tracić czasu, tylko jechać tam, gdzie wiemy, że będzie na nas czekał wodospad, zamiast tracić czas i na przykład przez pół dnia dyskutować, gdzie teraz się pojedzie, czyli przeczytać wcześniej, co jest dostępne, bo na miejscu już trochę szkoda na to czasu i jak już byśmy mieli wytyczone wszystkie rzeczy, no to do przodu.
I na pewno w co radzilibyśmy się zaopatrzyć, to w szacunek i w takie podejście, że jeśli przyjeżdżamy tam zobaczyć naturę, to musimy ją zostawić dosłownie w takim samym stanie, w jaki zostaliśmy, w jakim chcemy ją zobaczyć.
Szacunek do natury, szacunek do lokalnych mieszkańców. Pamiętajmy, że jesteśmy tam gośćmi tylko i wyłącznie.
Dokładnie, bo kiedyś elfy mogą przyjść w nocy i się zemścić.